Moi drodzy, powstańmy, trochę takiej gimnastyki może, to nam pomoże, żeby jeszcze przetrwać te kilka, nie chcę mówić 10 minut, bo będę starał się treściwie, ale też tak to chciałbym przekazać podczas tej nauki, bo już jesteście tak i tak trochę czasu już w Kościele. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na skalę, na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a wielki był jego upadek. Pan Jezus, dokończywszy tych mów, gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Oto słowo Pańskie. Drodzy małżonkowie, oczywiście jeżeli oprócz małżonków jest ktoś tutaj obecny, bo może tak się zdarzyć, to nie szkodzi. Może się przyda ta nauka na przyszłość. A chcę wam powiedzieć z takich wspomnień moich, że dokładnie pięć lat temu, nie wiem, czy jest ktoś, kto pamięta, jak miałem naukę do małżeństw, 5 lat temu, w roku 2018, bo rzeczywiście tak było, miałem okazję do małżonków się właśnie zwracać w nauce dla nich. Często mówi się, co ksiądz może powiedzieć o małżeństwie. Nie ma żony, nie ma dzieci, nie ma takiej rodziny, jaką tworzycie wy w małżeństwie. I dlatego też wtedy człowiek zamyka się na ten przekaz, bo z góry jak gdyby przekreśla osobę księdza, który no, występuje w roli jakiegoś pouczającego czy jakiegoś moralizatora, bo często tak bywa, że przyznacie, tak człowiek może odnosić taką sytuację. Ale zawsze to podkreślam, że każdy ksiądz również wyszedł z rodziny, nie spadł z księżyca, że też ma doświadczenie rodziny, w której przyszedł na świat, w której się rozwijał, w której wzrastało jego powołanie. Doświadczał też tej relacji małżeńskiej swoich rodziców. A więc to też jest wielkie doświadczenie, bo jeżeli ktoś jest dobrym obserwatorem, to moi drodzy, naprawdę może też wiele powiedzieć i dać wskazówek, jak postępować, jak rozwiązywać pewne problemy życiowe, a szczególnie te, które mają miejsce w tej relacji małżeńskiej, którą tworzycie, bo zapewne są tu małżeństwa z krótkim jakimś doświadczeniem, chociaż patrząc na was, to widzę większość, jednak tutaj myślę, że nie mylę, to 10, 15, 20 lat małżeństwa na pewno, ale też, nie wiem, zapytam z ciekawości, czy może 5 lat małżeństwa? 5, 6, 7, 10, gdzieś tak tutaj, 15, idziemy tak w górę, 20, 25, 30, o proszę, no to tu jest poważna grupa. To miło 40 lat małżeństwa, 30 parę też oczywiście, a 50-latkowie? No proszę, też mamy. O, no, czyli zobaczcie, mamy gdzieś, no może szkoda, że nie ma tych najmłodszych, prawda, którzy gdzieś tam może do tego 10 roku małżeństwa, bo rzeczywiście chyba ta grupa jest najmniej liczna. Ale właśnie, przed chwilą został przeczytany fragment Ewangelii, która jest między innymi czytana podczas mszy ślubnej, o domu budowanym na skale, o domu budowanym na piasku. I jestem przekonany, że nie ma wątpliwości z treści, którą usłyszeliśmy, co Pan Jezus chce nam powiedzieć o tym budowaniu, o budowaniu na skale, czyli na mocnym fundamencie, a wiemy, że tym fundamentem jest Bóg, który jest miłością, bo naszą ludzką miłość odnosimy do Bożej miłości, która jest źródłem tej miłości. I jeżeli rzeczywiście człowiek buduje na tym fundamencie, kiedy staje przy ołtarzu i zapewne pamiętacie to piękne wydarzenie w waszym życiu, które miało miejsce w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, gdzie błogosławił was konkretny kapłan, podkreślam to, błogosławił, ponieważ to wy ślubowaliście sobie. Często wiecie, że jest tak, że ktoś pyta, czy ksiądz udzieli nam ślubu. Kiedy ktoś ma takie pragnienie, by ten konkretny ksiądz tego ślubu udzielił, no i wtedy kapłan wyjaśnia, że tak naprawdę to wy będziecie sobie ślubować, a ksiądz jest tym, który jest świadkiem tego ślubowania i wam błogosławi. I dlatego w życiu małżeńskim sakramentalnym, bo to chcę podkreślić, moi drodzy, bo o tym wymiarze życia mówimy i słowach przysięgi, którą na pewno pamiętacie, niektórzy może mówili ją z pamięci, niektórzy chcieliby bardzo, ale bali się, prawda, że gdzieś może pomylą się, ale przypomnę, gdzie rzeczywiście tutaj ksiądz wymienia ja i dalej wiemy, mówi mężczyzna czy kobieta, biorę ciebie za żonę, biorę ciebie za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Dlaczego przypominam te słowa przysięgi? Bo wyrażamy tam, jakże ważne, miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ale żeby przypieczętować to ludzkie ślubowanie, te słowa, które wypowiadamy, powołujemy się na Boga. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej, wszyscy święci. Dlaczego? Ponieważ wiemy dobrze, że bez Bożej pomocy, Bożej łaski bardzo trudno jest zrealizować jakąkolwiek przysięgę. Szczególnie tą wobec Boga. Czy to wy, kiedy ślubowaliście sobie w sakramencie małżeństwa, czy też my kapłani, kiedy przyjmujemy święcenia kapłańskie. I to jest ten fundament, świadomość tego, że ta miłość, która tak bardzo nas łączy, która sprawiła, że stanęliśmy razem, jak to mówimy, na ślubnym kobiercu, przy ołtarzu, przed Bogiem, przed kapłanem, przed zebranymi na tę uroczystość gośćmi, jest tak bardzo krucha, bo życie to pokazuje, codzienność to pokazuje. powiem tak troszeczkę z humorem, bo chciałbym, żeby też taki humor się przeplatał. Obecny ojciec nasz prowincjał, ojciec Krzysztof Swół, którego może kojarzycie, bo też często bywa tutaj, kiedy błogosławił parę w Gdańsku, był proboszczem i wymienia się, prawda, imię i powtarza to pan młody. I tak się złożyło, że ksiądz błogosławiący to Krzysztof, pan młody Krzysztof. No i ksiądz Krzysztof, proboszcz ówczesny, mówi: ja Krzysztof, a pan młody mówi: ja też Krzysztof. No i było wesoło, prawda? No tak przeżywał tą chwilę, że ja też Krzysztof, no i troszeczkę się wyluzowało i przez chwilę była taka właśnie wesoła atmosfera. Ale wracając właśnie do tych słów, które w odpowiedzialności wypowiadaliście właśnie przed laty, patrząc w oczy, i zawsze to też podkreślam, kiedy błogosławię młodą parę, mówię: pamiętajcie, kiedy składasz przysięgę, to nie jest, że ja cię chcę zmusić teraz, ale żebyś sobie uświadomił, uświadomiła, do kogo to mówisz. I nie patrzysz, prawda, na sufit, nie patrzysz, nie wiem jeszcze gdzie, nie chcę tu wymieniać, prawda, miejsc, na które patrzy czy mężczyzna, czy kobieta, ale właśnie prosto w oczy. Bo wiemy o tym dobrze, droga siostro i drogi bracie, jakie to jest ważne, zresztą wiemy z doświadczenia życiowego, że mamy świadomość, jak ważnym jest, z kimś rozmawiamy i patrzy nam prosto w oczy. I to jest takie szczere. Oczywiście ktoś powie: proszę księdza, no można to ładnie zagrać i ja jestem taki skromny, nieśmiały, ja też taka nieśmiała. Ja to wypowiem naprawdę z całego serca i tutaj nie ma wątpliwości, gdyby się okazało, proszę księdza, że ja nie spojrzę w oczy mojego jeszcze narzeczonego w tym momencie, ale już za chwilę męża. Ale wiemy o tym dobrze, że ta relacja, to spojrzenie w oczy, rozmowa i patrzenie sobie w oczy, a szczególnie w tym momencie przysięgi małżeńskiej, ma wielkie znaczenie, że ono nie jest bez znaczenia. Zresztą wielu z nas pamięta, dzisiaj już się raczej tego nie praktykuje, kiedy jako dziecko coś tam narozrabiałem, to mama co mówiła? Patrz mi prosto w oczy. Jak mnie pytała o coś, prawda? I wtedy oczywiście, no można pójść za partę i skłamać, no bo tak też wiemy, że można. Ale przede wszystkim jest to taki właśnie moment, gdzie to stwierdzenie: powiedz mi prosto w oczy, że tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, czy zrobiłeś, zrobiłaś, jest tak bardzo istotne. I dlatego to budowanie na skalę. Jestem przekonany, że tu obecni wy, małżonkowie, wiecie, o czym mówimy i macie świadomość, że ono się dokonuje w jedności z Bogiem. W świadomości powagi tego sakramentu. Że to nie jest kontrakt na określony czas. Że można, jak to mówi się popularnie, wymienić na młodszy model. Bo to jest, staje się takim właściwie popularnym zachowaniem. Czy jak się już coś nie układa, to najlepiej mówią: rozejść się, prawda, żeby nie było żadnych poważniejszych sytuacji, żeby nie dochodziło do rękoczynów. A tak naprawdę, moi drodzy, bardzo często te sytuacje trudne, kiedy one mają miejsce i właściwie trudno je, bo to, że mają miejsce, to wiemy, ale że trudno je rozwiązać kiedy? Kiedy właśnie pojawia się ludzkie ego. Kiedy nie ma tej świadomości, że mamy razem rozmawiać, mamy razem rozwiązywać problemy. że zamykanie się w sobie, czy obrażanie, jakby to nie nazwać, nie ma sensu. Oczywiście każdy z nas ma inny charakter, temperament, podejście, to jest prawdą. Ale żeby rzeczywiście rozwiązać jakikolwiek problem, potrzebny jest dialog, potrzebna jest rozmowa i na pewno doświadczyliście tego niejednokrotnie, że bez tego niestety nie da się. Taki też humor, ale myślę, że dużo w tym prawdy. Małżeństwo obchodzące złoty jubileusz małżeństwa, trwa uroczystość jubileuszowa, no i zabrać mam głos jubilat, małżonek, żeby coś powiedzieć o tym swoim życiu małżeńskim 50-letnim. I wtedy ten dostojny małżonek powiedział: na początku małżeństwa podjęliśmy decyzję z moją żoną, tu obecną, prawda, wskazując na żonę, że ja będę podejmował decyzje w tych trudnych sprawach, a ona w tych łatwiejszych sprawach. I tak wszyscy słuchają, co dalej będzie powiedziane, i mówi: i dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki Bogu, że nie miałem okazji podejmować tych decyzji w trudnych sprawach. Czyli można się tylko domyślać, że rzeczywiście to właśnie żona była tym motorem, jak to często bywa w życiu. Myślę, że panowie tu obecni się nie obrażą, bo taka już jest natura kobiety, prawda? I wiemy o tym dobrze, wy szczególnie, że nawet gdy się człowiek gdzieś tam obraża, dąsa, jak to mówimy, to jednak ma świadomość, co by to było, a można powiedzieć, źle by to było, gdyby cię nie było. I tak często dochodzi człowiek do takich refleksji, do takiego podsumowania. I dlatego, kiedy jest w małżeństwie obecny Bóg, kiedy jest obecna świadomość tego, że to Bóg nas złączył, na to przysłowiowe, jak serial na pewno wam znany, od czasu do czasu też oglądam, na dobre i na złe, że rzeczywiście tak to się przekłada na życie małżeńskie. I nie muszę wam tego tłumaczyć, bo tego doświadczacie, że inaczej to życie małżeńskie wyglądało w pierwszych latach, tych, nie wiem, 5, 10, 15. Inaczej wygląda, kiedy jesteśmy już ze sobą 20 i więcej lat. Ale to, co jest bardzo istotne i bardzo ważne, i często to też słyszę jako kapłan, że ta miłość cały czas trwa, że ona nie wygasa. I nie można dopuścić do tego, by ona wygasała. Bo często dzisiaj słyszymy, no, powiem to i wy wiecie też, od młodszego pokolenia, że ta miłość wygasła, że coś się wypaliło. To stwierdzenie wygasła, coś się wypaliło, daje do myślenia, ale dlaczego? Czy w waszym życiu małżeńskim było miejsce na wspólną modlitwę? Na to, by pójść razem do kościoła na mszę świętą, by się wspólnie pomodlić, by pamiętać, jakże ważnym jest sakrament pojednania i pokuty właśnie w tym wymiarze życia małżeńskiego. Grzechów przeciwko tej miłości małżeńskiej. Sami sobie zadajcie to pytanie, siostro i bracie, bo uczymy się całe życie, a wiemy, że sakrament małżeństwa, no, jest tym szczególnym sakramentem dla was, tu obecnych. Na ile rozumiemy, kiedy przystępujemy do spowiedzi świętej, że właśnie moje zachowanie, moje postępowanie, mój brak wdzięczności, życzliwości, moje humory sprawiają, że to życie małżeńskie wygląda tak, a nie inaczej. Że brakuje może w tej codzienności zwykłego słowa dziękuję, przepraszam, dobrze, że jesteś. Muszę sobie zadać to pytanie, kiedy właśnie gdzieś tam ostatnio powiedziałem do swojej żony czy do swojego męża właśnie takie słowa. Czy potrafię to powiedzieć? A może jest jakaś blokada? Może coś sprawia, że trudno mi jest nawet powiedzieć dzisiaj, jak bardzo Cię kocham, jak bardzo dziękuję za to, że jesteś moim mężem, moją żoną, ojcem naszych dzieci, matką naszych dzieci. To są te takie drobne rzeczy życia codziennego. Bo z tego się składa życie, bo moi drodzy, dzisiaj, kiedy obserwujemy młode pokolenie, tak pozwólcie, że właśnie do tego też nawiążę, może i wy czasami widzicie to gdzieś w tych relacjach swoich dzieci już dorastających czy dorosłych. Zupełnie inaczej wygląda przeżywanie tej miłości. Często trudno to nawet nazwać miłością. Często to zachowanie jest takie może nawet wobec siebie na zasadzie takiej, że nie wypada tak się zachowywać, gdy inni patrzą. Takie zwykłe właśnie chociażby stwierdzenie, tak jak wy się zachowujecie. Że musicie jednak mieć świadomość na to, że są sytuacje, w których niekoniecznie musicie eksponować to wasze takie zachowanie. Bo dzisiaj młode pokolenie powie do starszych, za waszych czasów to było zupełnie inaczej. Wiecie o tym dobrze, że powiedzą, za waszych czasów się nie mieszkało razem. Teraz staje się to normą, bo trzeba się poznać, bo trzeba się próbować. I widzimy też, co wychodzi z tego poznawania siebie, tego próbowania siebie. Tym bardziej, kiedy w tym wszystkim nie ma miejsca dla Boga. Kiedy się nie uwzględnia tego, by razem jako narzeczeństwo pójść na mszę świętą, by razem się pomodlić. Są takie pary, bo na pewno są i wiemy o tym, które razem uczestniczą we mszy świętej, które mają świadomość, że chcą wytrwać do ślubu, nie mieszkając razem, że to ma ogromne znaczenie, że to ma ogromną wartość. Ale kiedy właśnie zabraknie tej relacji do Pana Boga, to tak jak wspomniałem podczas nauki rekolekcyjnej, bywa, że właśnie młoda para no po prostu wymyśla, że ślub, żeby się odbył w plenerze, bo tak będzie pięknie na polanie, pod namiotem. I wiemy, że tak być nie powinno. I dlatego ta codzienność budowania na skalę jest gwarantem trwania. Nawet mimo, jak słyszymy, sztormów, wichrów, wezbranych potoków, które uderzą w ten dom, on nie runie, bo na skalę jest utwierdzony. Ale jeżeli człowiek będzie budował na piasku, a wiemy, co to znaczy budować na piasku, czyli bez fundamentu, bez Boga, bez modlitwy, bo po co? Nawet gdy ktoś weźmie ślub kościelny i wyjdzie z kościoła, jakże często ci młodzi ludzie wracają kiedy do kościoła? Kiedy ma być chrzest. Wtedy pojawiają się w kościele. Piękna uroczystość i po roku, a czasami i dłużej, dopiero pojawiają się. Sam takie przypadki miałem, gdzie błogosławiłem niejedną parę. Czy to teraz już w Poznaniu, kiedy jestem 2 lata, więc zobaczcie, już jakiś obraz jest. I naprawdę rozpoznaję tych, którzy są w kościele, a których nie ma. I gdzieś czasami spuszczą głowę, rzeczywiście, przysłowiowo biją się w pierś, ale bywa, że nie widzą w tym niczego złego, że właściwie po uroczystości ślubnej nie było ich w kościele, a teraz przecież przychodzą i dziecko trzeba ochrzcić, bo że księdza dziecku się nie odmawia. Takie właśnie tłumaczenie. Dlatego, kiedy ktoś chce i sobie tak myśli, że po ludzku zbuduje małżeństwo bez Boga, bez modlitwy, bez sakramentu pojednania, to co wspomniałem, ta świadomość też grzechów wobec miłości małżeńskiej i wyznania tych grzechów, zobaczenia ich, żałowania i poprawy jest tak bardzo istotna. I wtedy to małżeństwo będzie trwało, mimo różnych sytuacji, bo moglibyście tu każdy z obecnych małżonków, od najmłodszego stażu po najstarszy, na pewno wiele na ten temat powiedzieć. Ile to trudnych sytuacji było. Moi drodzy, w roku 2016, kiedy papież Franciszek był w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży, na Franciszkańskiej 3, w tym słynnym oknie papieskim, przemawiał, to była sobota i tak się złożyło, jak to sobota, że wiele par w tym dniu brało ślub kościelny. I te pary pojawiły się także na Franciszkańskiej 3. I papież zauważył te młode panie w białych sukniach, panów w garniturach i oczywiście wiedział, że to są młodzi małżonkowie. I pozwólcie, że zacytuję słowa, które wówczas powiedział, szczególnie do tych, którzy przyszli, tych małżonków, ale do wszystkich małżonków je skierował. I one brzmiały tak. Czasami pytają mnie, co zrobić, żeby rodzina zawsze zmierzała do przodu, pokonując wszelkie trudności. Zachęcam was, żebyście zawsze korzystali z trzech słów. Z trzech słów, które wyrażają trzy postawy. O, widzę, że podchodzą nowożeńcy. Trzy słowa, które pomogą nam przeżyć życie małżeńskie. Bo w życiu małżeńskim pojawiają się trudności. Małżeństwo jest czymś tak pięknym, tak cudownym, że musimy o nie dbać, bo przecież jest ono na zawsze. Te trzy słowa to pozwól, dziękuję i przepraszam. Pozwól. Zawsze powinniśmy pytać współmałżonka, żona męża czy mąż żony, co o tym myślisz? Czy uważasz, że tak powinniśmy zrobić? Nigdy nie narzucać siłą. Pozwól. Drugie słowo to wdzięczność. Ileż to razy mąż powinien powiedzieć żonie dziękuję, ileż to razy żona powinna mężowi powiedzieć dziękuję. Bądźcie sobie nawzajem wdzięczni, bo to właśnie małżonkowie udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa. A ten sakramentalny związek opiera się na wdzięczności. Dziękuję. Trzecie słowo to przepraszam. To słowo bardzo trudno wypowiedzieć. W małżeństwie, czy to mąż, czy to żona, zawsze popełniają błędy. Umiejętność przyznania się do nich, przeprosiny i prośba o wybaczenie bardzo pomagają. Są tutaj młode rodziny, nowożeńcy. Wielu z was jest w związkach małżeńskich. Inni zamierzają się pobrać. Pamiętajcie o tych trzech słowach, które pomagają żyć w małżeństwie. Pozwól, dziękuję i przepraszam. Wszystko to jest bardzo piękne. Pięknie jest tak mówić, lecz w życiu małżeńskim zawsze są też problemy i kłótnie. To normalne. I tak właśnie się dzieje, że małżonkowie kłócą się, podnoszą głos, ścierają się, a czasem nawet latają talerze. Ale nie przerażajcie się tym. Dam wam radę. Nie kładźcie się spać bez pogodzenia się. A wiecie czemu? Ponieważ zimna wojna następnego dnia staje się niebezpieczna. A co mam zrobić, żeby się pogodzić? Mógłby zapytać ktoś z was. Nie trzeba nic mówić, wystarczy gest. I tutaj Ojciec Święty pokazał czuły gest dotknięcia twarzy współmałżonka, oczywiście z wyczuciem, prawda, żeby nie odebrał tego jako policzek, bo to różnie bywa. I taki gest może się spotkać z taką reakcją. I tyle. I już jest zgoda. Gdzie jest miłość, jeden gest wszystko załatwia. Piękne wskazanie papieża Franciszka, te trzy słowa: pozwól, dziękuję, przepraszam. I wy wiecie, moi drodzy, tu obecni małżonkowie, bo na pewno też praktykujecie te słowa. A jeżeli może właśnie teraz sobie uświadamiam, że za mało praktykuję któregoś ze słów, pozwól, przepraszam czy dziękuję, to jest okazja, żeby sobie to uświadomić i wprowadzać w tą rzeczywistość codziennego małżeńskiego życia. Kiedy 5 lat temu miałem naukę dla was, wtedy, jeżeli ktoś pamięta, dałem przykład rodziców świętej Teresy z Lisieux, Ludwika i Zoli Martin. Tej pięknej relacji najpierw poznawania siebie, takiego lęku też, który był w nich przed ślubem i po ślubie, potem tej otwartości, tego, że właśnie Zoli napisała takie piękne słowa. Ja pozwolę je sobie przypomnieć, czytając właśnie tą relację. Ostatnie słowa powiedziała Zolia w ten sposób. Jestem zawsze z nim szczęśliwa. On jest tego przyczyną, że życie moje jest bardzo miłe. Mąż mój to święty człowiek. Życzyłabym wszystkim kobietom takich mężów. To było to wyznanie świętej Zeli Martin. A dzisiaj, moi drodzy, przy wyjściu z kościoła na stoliczkach jest zdjęcie świętej Joanny Beretti Mori. Nie wiem, czy słyszeliście o tej świętej. Święta Joanna Beretta Mola. Krótko tylko powiem, bo na tym obrazku, który bardzo bym prosił, by szczególnie panie, bo jest to patronka też kobiet, jej mąż Piotr, też święty człowiek, można wiele poczytać, już nie żyje, miała 39 lat, kiedy będąc lekarką, matką trójki dzieci, będąc w stanie błogosławionym, z 4. dzieckiem, córeczką, dowiedziała się, że stan jest tak poważny, że tylko aborcja może uratować jej życie. Nie zgodziła się na to i postanowiła, że urodzi dziecko. Rzeczywiście urodziła. Niestety nie udało się uratować ani Joanny, ani jej córeczki. Obydwie zmarły. Lekarz. I to ona w roku 1994 została beatyfikowana przez świętego dzisiaj Jana Pawła II, a 10 lat później, w 2004, kanonizowana. Jest taką szczególną patronką i bardzo bym prosił, by rzeczywiście też te obrazki ze sobą zabrać, by na którym to obrazku z tyłu jest krótki życiorys i modlitwa, by wypraszać świętość dla swojego życia, szczególnie tutaj, tak jak podkreśliłem, dla pań tutaj obecnych. Można zabrać też dla kogoś bliskiego. Tych obrazków na pewno starczy, bo jest ich tam ponad 150, więc bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby jeszcze dla kogoś zabrać, to proszę zabrać i polecam, by przy okazji, bo nie chciałbym już tu naprawdę przedłużać, ale żeby rzeczywiście sobie, dzisiaj wiemy, że można wpisać tylko święta Joanna Beretta Mola i przeczytamy jej biografię świętości i życia, ale także małżeńskiego życia, gdzie piękne relacje łączyły ją właśnie z mężem Piotrem, gdzie są piękne listy, które pisze do swojego męża, a jeszcze będąc w narzeczeństwie. Dlatego też bardzo zachęcam, by poznać tę postać. I moi drodzy, na koniec, nim się pomodlimy, żeby zakończyć pobożnie, to też chciałbym trochę humorystycznie zakończyć, bo ten humor też nam jest potrzebny w życiu. Po kilkunastu latach małżeństwa żona przychodzi do męża i mówi: kochanie, ja mam już dosyć takiego życia. Piorę, gotuję, sprzątam, prasuję. Nawet wykonuję wiele prac, które ty powinieneś wykonać sama, albo muszę kogoś prosić, bo ty albo nie masz czasu, albo nie potrafisz tego zrobić. Czuję się jak kopciuszek w tym naszym małżeństwie. I co wtedy zrobił mąż? Mąż uśmiechnął się do żony i mówi: kochanie, przecież powiedziałem tobie przed laty, że będziesz miała ze mną jak w bajce. Wybrnął. Jak się czuje jak kopciuszek, no to będziesz miała ze mną jak w bajce. A więc można by podsumować, że kiedy usłyszy kobieta od mężczyzny, że będziesz miała ze mną jak w bajce, a może i odwrotnie, bo to żeby nie było, prawda, że tutaj znowu mężczyzn ksiądz atakuje taki, żeby się przypodobać kobietom, to można i odwrotnie powiedzieć, prawda, bo też ja znam i nawiążę do tego, co powiedziałem, ponieważ na pewnym jubileuszu powiedziałem ten dowcip i kiedy zostałem zaproszony, usłyszałem, proszę księdza, ksiądz nie trafił w ogóle w to, co powiedział. Bo to ja w małżeństwie gotuję, sprzątam, piorę i prasuję. No, dokładnie tak. I rzeczywiście, uwierzcie mi, bo znam tych małżonków, rok temu, dwa lata temu mieli 40-lecie i rzeczywiście taką jest prawdą. Taki kucharz jak pan Rysiu, to takiego kucharza, uwierzcie mi, panowie, jak ja tam poszedłem w gościnę, to żona przygotowała ciasto, prawda? No tam jakieś ciasto. I teraz patrzę, a pan Rysiu taki zaniepokojony, bo tak chodzi wokół tego stołu i w końcu mówi tak: weź to barachło, bo teraz kolacja wjeżdża. I rzeczywiście, słuchajcie, jak wjechała kolacja, nas tam było chyba 4 osoby, a tam przynajmniej na 25 osób. Bo on jest wędkarz, prawda, ryby na przywoził, ryba gotowana, ryba smażona, ryba w oczcie, nie mówiąc o schabowych, o kiełbasie na ciepło i bigosie i tak dalej. No, także weź to barachło, prawda, pani Beata się nie obraziła, bo oni takim są małżeństwem, rzeczywiście z humorem i to pościągała wszystko, no bo teraz właściwe jedzenie weszło na stół. Moi drodzy, dziękuję za waszą cierpliwość, za to spotkanie. Życzę wam dalej, byście w takiej radości, wytrwałości przeżywali swoje małżeństwo, dziękowali Bogu za ten sakrament i no też prosili, modlili się o te łaski dla swoich dzieci, bo przecież na pewno, czy już wasze dzieci wstąpiły w sakrament małżeństwa, może się przygotowują, by również o tych Bożych sprawach zawsze pamiętać. Powstańmy teraz, aby Matce Bożej ofiarować wspólną drogę waszą małżeńską, wypraszając potrzebne dla was łaski słowami: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko pięknej, czystej miłości, módl się za nami, Królowo rodzin, Pan z wami. Niech was błogosławi, prowadzi i umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w radości do domu na dobrą kolację. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro. Bóg zapłać, dziękuję.